Parouzyjny tom pierwszy, wykład 12. Objaśnienie wykresu przedstawiającego plan wieków. Wieki, żniwa, poziomy rzeczywistego i przypisanego stanowiska względem Boga, droga Pana Jezusa, droga Jego naśladowców, trzy klasy w kościele nominalnym, rozdzielenie w czasie żniwa, uwielbienie klasy pomazańców, klasa wielkiego ucisku, spalenie Konkolu, błogosławienie świata, chwalebny wynik. Na końcu niniejszej książki załączono wykres prezentujący Boży plan zbawienia świata. Jego zadaniem jest, poprzez zilustrowanie graficzne, pomoc w zrozumieniu progresywnego charakteru planu Bożego oraz kolejnych, coraz wyższych stopni, jakie muszą osiągnąć ci wszyscy, którzy kiedykolwiek mają doznać zupełnej przemiany z ludzkiej w boską naturę. Najpierw nakreśliliśmy trzy wielkie epoki, oznaczone dużymi literami A, B i C. Pierwsza z nich, oznaczona dużą literą A, trwała od stworzenia człowieka do potopu, druga, oznaczona dużą literą B, od potopu do początku tysiącletniego panowania Chrystusa, zaczynającego się od Jego wtórego przyjścia, zaś trzecia, oznaczona dużą literą C, nazwana też zupełnością czasów, od początku panowania Chrystusa do przyszłych wieków. Efezów rozdział 1 werset 10, rozdział 2 werset 7, Biblia Gdańska. Te trzy wielkie epoki są często wymieniane przez Pismo Święte. Epoka oznaczona dużą literą A jest nazwana pierwszym światem, 2 Piotra rozdział 3 werset 6, Biblia Gdańska. Epokę oznaczoną dużą literą B Pan Jezus określa mianem tego świata. Paweł nazywa ją obecnym złym światem, Galatów rozdział 1 werset 4, Biblia Tysiąclecia, a Piotr światem, który teraz jest. Epoka oznaczona dużą literą C jest nazwana światem przyszłym, w którym sprawiedliwość mieszka, w przeciwieństwie do obecnego złego świata. Obecnie panuje zło, a sprawiedliwi cierpią, ale w świecie przyszłym porządek ten zostanie odwrócony, będzie panować sprawiedliwość, a złoczyńcy będą cierpieć, i ostatecznie wszelkie zło zostanie zniszczone. W każdej z tych trzech wielkich epok, czyli światów, boski plan w odniesieniu do ludzi ma różne cechy szczególne. Jednak każdy z tych okresów jest częścią jednego wielkiego planu, który, gdy będzie zakończony, objawi boską mądrość, aczkolwiek poszczególne części, rozważane oddzielnie, nie uwydatniają ukrytych w nich głębokich zamiarów. Skoro pierwszy świat, niebo i ziemia, 1 Piotra rozdział 3 werset 13, czyli ówczesny porządek rzeczy, przeminął w czasie potopu, to należy wnosić, że ten porządek rzeczy różnił się od porządku obecnego złego świata, którego księciem, jak powiedział nasz Pan, jest szatan. A zatem książę obecnego złego świata nie był księciem świata, który istniał przed potopem, chociaż i wtedy miał wpływ na ludzi. Pewne wersety biblijne rzucają światło na boskie postępowanie w owym czasie i w ten sposób pozwalają dokładnie wglądnąć w plan Boga jako całość. Wersety te sugerują, że pierwszy świat, czyli epoka przed potopem, znajdował się pod nadzorem i szczególną opieką aniołów, którym dozwolono spróbować, co potrafię uczynić dla uzdrowienia upadłego i zdegenerowanego rodzaju ludzkiego. Bez wątpienia aniołowie pragnęli, mając przyzwolenie Boga, podjąć tę próbę. Ich zainteresowanie w tym kierunku przejawiało się bowiem w śpiewie i okrzykach radości w związku z dziełami stworzenia. Hioba rozdział 38 werset 7. Wniosek, że aniołowie mieli zezwolenie na sprawowanie rządów w czasach pierwszej epoki, choć nie uwieńczone powodzeniem, pochodzi nie tylko ze wzmianek Pisma Świętego o tym okresie. Można go też z uzasadnieniem odczytać z uwagi apostoła, który porównując obecny świat z minionym i z tym, który nastąpi, powiada, Żydów rozdział 2 werset 5, Biblia Gdańska, bo nie aniołom poddał świat przyszły. Nie, przyszły świat będzie pod władzą Pana Jezusa i Jego współdziedziców. Dlatego sprawowanie rządów przyszłego świata będzie nie tylko sprawiedliwsze niż w obecnym złym świecie, lecz będzie ono również o wiele skuteczniejsze niż w pierwszym świecie, czyli epoce pod zarządem aniołów. Ich niezdolność do zreformowania rodzaju ludzkiego jest ukazana poprzez fakt, iż ludzka niegodziwość stała się tak wielka, że Bóg w swoim gniewie i sprawiedliwej zapalczywości całą wówczas żyjącą ludzkość zniszczył w potopie, z wyjątkiem 8 osób, 1 Mojżeszowa rozdział 7 werset 13. W obecnym złym świecie zezwolono człowiekowi na próbę zarządzania swoimi sprawami, ale z powodu upadku znajduje się on pod władzą szatana, księcia tego świata. Człowiek bezskutecznie usiłuje, wbrew jego tajemniczym knowaniom i intrygom, rządzić sam sobą podczas długiego okresu od potopu aż do obecnej chwili. Te starania o możność władania sobą pod panowaniem szatana zakończą się w ucisku, największym, jaki świat kiedykolwiek widział. W ten sposób zostanie dowiedziona bezskuteczność nie tylko mocy aniołów w kwestii zbawienia człowieka, lecz również wysiłków samego człowieka starającego się osiągnąć zadowalające warunki życia. Druga z tych wielkich epok, oznaczona dużą literą B, składa się z trzech odrębnych wieków, z których każdy, jako kolejny etap rozwoju planu Bożego, prowadzi w górę i naprzód. Wiek oznaczony dużą literą D to wiek, podczas którego szczególne działanie Boga ograniczało się do patriarchów, takich jak Abraham, Izaak, Jakub. Wiek oznaczony dużą literą E to wiek żydowski, czyli okres następujący po śmierci Jakuba, kiedy to Bóg traktował wszystkich potomków Jakuba jako naród znajdujący się pod jego szczególną opieką, jako swój lud. Temu ludowi Bóg okazał szczególną łaskę i oświadczył, jedynie was znałem, uznawałem, obdarzając łaską, ze wszystkich narodów na ziemi. Amosa rozdział 3 werset 2. Biblia Tysiąclecia. Żydzi jako naród obrazowali chrześcijański Kościół, naród święty, lud nabyty. Obietnice dane im stanowiły figury lepszych obietnic nam udzielonych. Ich podróż przez pustynię do ziemi obiecanej obrazowała podróż przez pustynię grzechu do niebiańskiego Chanaanu. Składane ofiary usprawiedliwiały Izrael figuralnie, nie rzeczywiście, gdyż krew cielców i kozłów nigdy nie może zgładzić grzechu, Żydów rozdział 10 werset 4. W wieku Ewangelii, oznaczonym dużą literą F, składane są lepsze ofiary, które są w stanie dokonać pojednania za grzechy całego świata. Istnieje tu królewskie kapłaństwo składające się z tych wszystkich, którzy ofiarowują się Bogu jako ofiary żywe, święte, nadające się do przyjęcia dzięki Jezusowi Chrystusowi, który jest wodzem, czyli najwyższym kapłanem wyznania naszego, Żydów rozdział 3 werset 1, Biblia Gdańska. W wieku Ewangelii spotykamy się z rzeczywistością, której wiek żydowski, jego posługi oraz praktyki były cieniami. Żydów rozdział 10 werset 1. Wiek Ewangelii, oznaczony dużą literą F, jest okresem, w którym ze świata powoływani są członkowie ciała Chrystusowego. Przez wiarę widzą oni koronę żywota oraz bardzo wielkie i kosztowne obietnice, przez które, dzięki posłuszeństwu względem powołania i jego wymagań, mogą stać się uczestnikami boskiej natury. 2 Piotra rozdział 1 werset 4. Złu nadal jest dozwolone panować, czyli sprawować władzę nad światem. Dzieje się tak po to, by wierni, będąc w kontakcie ze złem, mogli być wypróbowani w celu sprawdzenia, czy chętnie złożą swą ludzką naturę z jej przywilejami i błogosławieństwami jako żywą ofiarę, podobni w śmierci do Jezusa, by mogli być uznani za godnych stania się podobnymi do Niego przy zmartwychwstaniu. Psalm 17 werset 15. Trzecia wielka epoka, oznaczona dużą literą C, składa się z wielu wieków, przyszłych wieków. Pierwszym z nich jest wiek tysiąclecia, oznaczony dużą literą G, jedyny, o którym mamy jakieś określone informacje. Jest to czas tysiąca lat sprawowania władzy przez Chrystusa, który będzie błogosławił wszystkie narody ziemi, dokonując odnowienia, restytucji, wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków. Dzieje apostolskie rozdział 3 wersety od 19 do 21, Biblia tysiąclecia. W ciągu tego wieku grzech i śmierć zostaną na zawsze wymazane, bo on musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego. A ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć, śmierć Adamowa, 1 Koryntów rozdział 15 wersety 25 i 26, Biblia Gdańska. Będzie to okres wielkiej odbudowy. W tym panowaniu Kościół będzie miał udział z Jezusem Chrystusem jako Jego oblubienica, Jego ciało, jak to obiecał Pan, mówiąc: zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Objawienie rozdział 3 werset 21. Nowy przekład. Wieki przyszłe, oznaczone dużą literą H, następujące po okresie wielkiej odbudowy, będą wiekami doskonałości, błogosławieństwa i szczęśliwości, lecz jeśli chodzi o ich konkretne dzieła, Pismo Święte milczy. Wystarczy nam świadomość, że będą to wieki chwały i szczęścia pod działaniem boskiej łaski. Każdy z omawianych wieków składa się z odrębnych okresów, zaznaczających początek i rozwój właściwego sobie dzieła. Każdy kończy się żniwem ukazującym jego owoce. Żniwo przy końcu wieku żydowskiego było 40-letnim okresem trwającym od początku działalności Jezusa, gdy Bóg go pomazał duchem. Dzieje apostolskie rozdział 10 wersety 37 i 38. W 29 roku naszej ery, aż do zburzenia Jerozolimy w 70 roku naszej ery. Na wspomnianym żniwie zakończył się wiek żydowski, a zaczął się wiek Ewangelii. Miało tam miejsce częściowe nałożenie się obu wieków, co jest zaznaczone na wykresie. Wiek żydowski w pewnej mierze skończył się wtedy, gdy przy końcu 3,5-letniego okresu swej służby, Pan odrzucił naród żydowski, mówiąc: oto wam dom wasz pusty zostanie. Ewangelia Mateusza rozdział 23 werset 38. Nowy przekład. A jednak była mu potem jeszcze okazywana łaska w ciągu 3,5 lat, przez skierowanie powołania ewangelicznego wyłącznie do Żydów w harmonii z oświadczeniem proroka, Daniela rozdział 9 wersety od 24 do 27, dotyczącym 70 tygodni, lat, łaski dla nich. W połowie ostatniego tygodnia Mesjasz miał być zabity, ale nie za siebie. W przekładzie angielskiej Biblii Króla Jakuba: Chrystus umarł, nie za siebie, lecz za grzechy nasze i spowodował tym ustanie ofiar palonej i śniednej. Stało się to w połowie tygodnia, 3,5 roku przed końcem 70 tygodni przymierza łaski dla narodu żydowskiego. Kiedy została złożona prawdziwa ofiara, wtedy, oczywiście, figuralne ofiary nie mogły dłużej być uznawane przez Jahwe. Zakończenie wieku żydowskiego miało więc pełniejsze znaczenie, gdyż nastąpiło jednocześnie z zakończeniem 70 tygodnia. Stało się to 3,5 roku po ukrzyżowaniu. Od tego czasu Ewangelię głoszono także poganom, począwszy od Korneliusza, Dzieje Apostolskie rozdział 10 werset 45. Tym samym skończył się wiek żydowski, jeśli chodzi o boską łaskę i uznanie względem kościoła żydowskiego, kościół w znaczeniu społeczności. Narodowa egzystencja wygasła w czasie wielkiego ucisku, który potem nastąpił. W czasie tego żniwa wieku żydowskiego miał swój początek wiek Ewangelii. Celem tego wieku jest powołanie, rozwinięcie i wypróbowanie Chrystusa, onego Bożego, głowy i ciała. Jest to wiek ducha, stąd właściwe jest powiedzenie, że wiek Ewangelii zaczął się od pomazania Jezusa Duchem Świętym i mocą. Dzieje Apostolskie rozdział 10 werset 38, Ewangelia Łukasza rozdział 3 werset 22, rozdział 4 wersety 1 i 18, gdy został ochrzczony. W odniesieniu do Kościoła, jego ciała, zaczął się 3,5 roku później. Żniwo stanowi również zakończenie wieku Ewangelii. Nakładają się tu częściowo na siebie dwa wieki, kończący się wiek Ewangelii i rozpoczynający się wiek restytucji, czyli tysiąclecie. Wiek Ewangelii kończy się etapami, tak samo jak jego cień, czyli wzór, wiek żydowski. Jak pierwsze 7 lat żniwa, będące latami łaski, było przeznaczone w szczególnym sensie na działalność w Izraelu według ciała i na jego rzecz, tak i tu znajdujemy podobne 7 lat, które, jak wskazuje Pismo Święte, ma taki sam związek z Kościołem wieku Ewangelii. Miał po nich przyjść czas ucisku dla świata ogień, jako kara za niegodziwość i jako okres przygotowawczy do panowania sprawiedliwości, o czym będzie jeszcze mowa. Droga do chwały. Każda z linii oznaczonych dużymi literami K, L, M, N, P, R przedstawia inny poziom. Linia oznaczona dużą literą N przedstawia poziom doskonałej ludzkiej natury. Adam znajdował się na tym poziomie zanim zgrzeszył, ale z chwilą nieposłuszeństwa znalazł się na poziomie deprawacji i grzechu, linii oznaczonej dużą literą R, w którego warunkach przyszło na świat całe jego potomstwo. Odpowiada to szerokiej drodze prowadzącej do zagłady. Linia oznaczona dużą literą P przedstawia poziom figuralnego usprawiedliwienia uznanego za dokonane dzięki ofiarom zakonu. Nie była to rzeczywista doskonałość, bo niczego do doskonałości nie przywiódł zakon. Żydów rozdział 7 werset 19, Biblia Gdańska. Linia oznaczona dużą literą N przedstawia nie tylko stan ludzkiej doskonałości, w jakim znajdował się kiedyś doskonały człowiek Adam, lecz także pozycję wszystkich usprawiedliwionych ludzi. Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i na skutek tego wszyscy wierzący w Chrystusa, wszyscy, którzy przyjmują Jego doskonałe i zakończone dzieło na rzecz ich usprawiedliwienia, są przez wiarę uznani przez Boga za usprawiedliwionych, jak gdyby byli doskonałymi ludźmi i nigdy nie byli grzesznikami. Zatem z boskiego punktu widzenia wszyscy, którzy przyjmują Chrystusa za swego Odkupiciela, są uznani za znajdujących się na linii ludzkiej doskonałości, oznaczonej dużą literą N. Jest to jedyne stanowisko, które pozwala człowiekowi zbliżyć się do Boga lub mieć z Nim jakąkolwiek łączność. Wszystkich, którzy znajdują się na tym poziomie, Bóg nazywa synami, ludzkimi synami. Adam był takim synem, Ewangelia Łukasza rozdział 3 werset 38, mającym społeczność z Bogiem, zanim stał się nieposłuszny. Wszyscy ludzie, którzy przyjmują dzieło okupu dokonane przez Pana Jezusa, są policzeni, czyli uznani w pełni doskonałości postępowania, uważamy bowiem, że nie osiągnęliśmy tej doskonałości, do której zostaliśmy powołani. Ten skarb mamy w glinianych naczyniach, kruchych i przeciekających, aby chwała ostatecznej doskonałości mogła być uznana jako wynik łaski Boga, a nie naszych własnych możliwości. Jednak nasza świętość, czyli stan, w jakim nasza ofiara może być przyjęta przez Boga, wywodzi się z faktu, że Bóg usprawiedliwił nas darmo od wszystkich grzechów, przez wiarę w złożoną za nas ofiarę Chrystusa. Wszyscy, którzy oceniają to powołanie i są mu posłuszni, radują się, iż zostali uznani za godnych znoszenia zniewagi dla imienia Chrystusa. Nie patrzą na to, co jest widzialne, ale na to, co jest niewidzialne, na koronę żywota, zakład. To jest nagrodę, patrz Filipensów rozdział 3 werset 14, nowy przekład, powołania onego Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie i na przyszłą chwałę, która się ma objawić w nas. Od chwili poświęcenia się Bogu nie są oni dłużej uznawani za ludzi, ale za istoty spłodzone z Boga przez słowo prawdy, już nie ludzkie istoty, ale duchowe dzieci. Są o jeden krok bliżej nagrody niż wtedy, gdy uwierzyli. Jednak ich duchowa istota jest jeszcze niedoskonała, zostali dopiero spłodzeni z ducha, a jeszcze się jako tacy nie narodzili. Są duchowymi dziećmi w stanie embrionalnym na poziomie oznaczonym dużą literą M, poziomie duchowego spłodzenia. Jako spłodzeni z ducha nie są już dłużej uważani za istoty ludzkie, lecz duchowe, ponieważ ludzką naturę, kiedyś należącą do nich, lecz teraz usprawiedliwioną i ofiarowaną, uznają za umarłą, i składają ofiarą żywą, świętą, nadającą się do przyjęcia, przyjemną Bogu. W tym stanie są nowymi stworzeniami w Chrystusie Jezusie. Stare rzeczy, ludzkie nadzieje, wola i ambicje, przeminęły, oto wszystkie nowymi się stały. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz i w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. 2 Koryntów rozdział 5 werset 17, Rzymian rozdział 8 werset 9, Biblia Gdańska. Jeżeli zostaliście spłodzeni z ducha, to umarliście, jako istoty ludzkie, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Poziom L przedstawia stan doskonałych, duchowych istot, lecz zanim będziemy mogli osiągnąć ten stan, musimy spełnić warunki przymierza. Nie wystarczy tylko zobowiązać się wobec Boga przymierzem, że będziemy umarłymi względem wszystkich ludzkich spraw. To zobowiązanie mamy wypełniać przez całe nasze ziemskie życie. Musimy podbijać w niewolę ciało, uśmiercać, nie zwracając uwagi na własną wolę i wypełniając jedynie wolę Pana. Wejście do stanu przedstawionego przez linię L nazwane jest narodzeniem lub pełnym wejściem do życia istot duchowych. Cały Kościół znajdzie się w tym stanie, gdy będzie zgromadzony, wybrany, ze świata w okresie żniwa, czyli końca wieku Ewangelii, a pomarli w Chrystusie powstaną najpierw. Potem my żywi, którzy pozostaniemy, będziemy przemienieni w mgnieniu oka, to znaczy, staniemy się doskonałymi duchowymi istotami o ciałach podobnych do chwalebnego ciała Chrystusa. Bo musi co jest śmiertelnego, przyoblec nieśmiertelność. 1 Koryntów rozdział 15 werset 53, Biblia Gdańska. Wówczas nastanie doskonałość, a to, co cząstkowe, stan spłodzenia z ducha z różnymi przeszkodami ze strony ciała, jakim teraz podlegamy, przeminie. Jest jeszcze jeden etap, który musi nastąpić po osiągnięciu doskonałości przynależnej duchowej istocie, mianowicie przejście do stanu mającego potem nastać uwielbienia, poziomu pokazanego na linii oznaczonej dużą literą K. Nie mówimy tu o osobistej chwale, lecz o chwale związanej z władzą, czyli stanowiskiem. Osiągnięcie poziomu pokazanego na linii oznaczonej dużą literą L niesie z sobą pełnię osobistej chwały, chwałę istoty podobnej do Chrystusa. Ale po takim udoskonaleniu i zupełnym upodobnieniu się do naszego Pana i głowy, mamy być z Nim połączeni w chwale wynikającej z mocy i stanowiska, mamy zasiąść z Nim na Jego tronie. Tak jak on po osiągnięciu doskonałości przy zmartwychwstaniu, został wywyższony do stanowiska prawej ręki majestatu na wysokości. W taki to sposób wejdziemy do wiecznej chwały, na poziom oznaczony dużą literą K. A teraz starannie przestudiujmy wykres planu wieków i zwróćmy uwagę na zawarte w nim ilustracje różnych szczegółów boskiego planu. W tych ilustracjach używamy symbolu piramidy, aby przedstawić doskonałość, z powodu jej stosowności i oczywistego powoływania się na nią przez Pismo Święte. Adam był doskonałą istotą, pokazaną w piramidzie oznaczonej małą literą A. Zwróćmy uwagę na położenie tej piramidy na poziomie przedstawionym na linii oznaczonej dużą literą N, który przedstawia ludzką doskonałość. Na poziomie pokazanym na linii oznaczonej dużą literą R, poziomie grzechu i niedoskonałości, deprawacji, znajduje się piramida bez wierzchołka, oznaczona małą literą B, figura niedoskonała, przedstawiająca upadłego Adama i jego potomstwo, zdeprawowane, grzeszne i potępione. Abraham i inni żyjący w owym dniu, usprawiedliwieni przez wiarę do poziomu społeczności z Bogiem, są reprezentowani przez piramidę oznaczoną małą literą C na poziomie pokazanym w linii oznaczonej dużą literą N. Abraham był członkiem zdeprawowanej ludzkiej rodziny i z natury należał do grona znajdujących się na poziomie pokazanym w linii oznaczonej dużą literą R, lecz Paweł nam powiada, że Abraham był usprawiedliwiony przez wiarę, to znaczy, że był on uważany przez Boga za bezgrzesznego i doskonałego człowieka na podstawie posiadanej wiary. To w ocenie Boga wzniosło go ponad świat zdeprawowanych i grzesznych ludzi, do poziomu oznaczonego dużą literą N. I choć nadal był w rzeczywistości niedoskonały, został obdarzony łaską, którą stracił Adam, mianowicie, społecznością z Bogiem, jako przyjaciel. Jakuba rozdział 2 werset 23. Wszyscy znajdujący się na doskonałym, bezgrzesznym, poziomie oznaczonym dużą literą N są przyjaciółmi Boga, a On jest ich przyjacielem, lecz grzesznicy, na poziomie oznaczonym dużą literą R, są nieprzyjaciółmi Boga, wrogo usposobionymi, a uczynki ich są złe. Ludzkość po potopie, przedstawiona w piramidzie oznaczonej małą literą D, znajdowała się na poziomie oznaczonym dużą literą R, w stanie nieprzyjaźni i nadal tam pozostaje, dopóki Kościół wieku Ewangelii nie zostanie wybrany i nie zacznie się wiek tysiąclecia. Izraelici według ciała, oczyszczani podczas wieku żydowskiego przez figuralne ofiary z wołów i kozłów, nie rzeczywiście, ale figuralnie, gdyż zakon niczego nie przywiódł do doskonałości. Żydów rozdział 7 werset 19, nowy przekład, byli figuralnie usprawiedliwieni, dlatego znajdują się oni, one, na poziomie oznaczonym dużą literą P, poziomie figuralnego usprawiedliwienia, które trwało od nadania zakonu na górze Synaj, aż do czasu, gdy Jezus położył kres zakonowi, przybiwszy go do krzyża. Tam zakończyło się figuralne usprawiedliwienie, kiedy ustanowione zostały ofiary lepsze niż żydowskie figury, ofiary, które rzeczywiście gładzą grzech świata, mogąc tych, którzy do nich przystępują, istotnie, doskonałymi uczynić. Żydów rozdział 10 werset 1, Biblia Gdańska. Figura oznaczona małą literą F przedstawia ogień prób i ucisku, przez jaki przeszli Izraelici według ciała, gdy Jezus był na ziemi, przesiewając ich i wyprowadzając z nominalnego kościoła pszenicę, prawdziwych Izraelitów, a szczególnie okres, gdy po oddzieleniu pszenicy, plewy spalił, odrzuconą część tego systemu, w ogniu nieugaszonym. Był to czas ucisku, wobec którego byli bezsilni, nie mogli go oddalić. Porównaj Ewangelia Łukasza rozdział 3 wersety 17, 21 i 22, 1 Tesaloniczan rozdział 2 werset 16. Jezus w wieku 30 lat był doskonałym, dojrzałym człowiekiem, piramida oznaczona małą literą G. Opuściwszy chwałę duchowego stanu stał się człowiekiem w tym celu, by, z łaski Bożej, mógł doznać śmierci za każdego człowieka. Sprawiedliwość prawa Bożego jest absolutna, oko za oko, ząb za ząb, życie za życie. Zaistniała konieczność, by doskonały człowiek umarł za ludzkość, ponieważ wymogi sprawiedliwości nie mogły być w inny sposób spełnione. Śmierć anioła nie znaczyłaby więcej dla zapłacenia kary i uwolnienia człowieka niż śmierć wołów i kozłów, które nigdy grzechów zgładzić nie mogą. Dlatego ten, który jest nazwany początkiem stworzenia Bożego, stał się człowiekiem, stał się ciałem, aby móc złożyć okup, równoważną cenę, który wykupiłby ludzkość. Musiał on być doskonałym człowiekiem, gdyż w przeciwnym razie nie mógłby zrobić nic więcej niż jakikolwiek członek upadłej rasy, aby zapłacić cenę okupu. Jezus był święty, niewinny, niepokalany, odłączony od grzeszników. Przyjął kształt, czyli podobieństwo grzeszników, w podobieństwie grzesznego ciała, podobieństwo do ludzkiej istoty. Przyjął to podobieństwo, ale w jego doskonałości, nie uczestniczył w grzechu człowieka ani w jego niedoskonałości, z wyjątkiem dobrowolnego uczestnictwa w smutkach i bólach niektórych ludzi w okresie swej misji. Przyjmując bóle i słabości ludzi, udzielał im swej żywotności, zdrowia, siły. Jest napisane, zaiste on niemocy nasze wziął na się, a boleści nasze własne nosił. Izajasza rozdział 53 werset 4, Biblia Gdańska, oraz, moc, życie, żywotność, energia, wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich. Ewangelia Marka rozdział 5 werset 30, Ewangelia Łukasza rozdział 6 werset 19, nowy przekład, Ewangelia Mateusza rozdział 8 wersety 16 i 17. Jezus, mając kształt doskonałego człowieka, poniżył się i stał się posłuszny aż do śmierci. Ofiarował się Bogu, mówiąc, tedy mu rzekł, oto idę. Na początku ksiąg napisano o mnie, abym czynił, o Boże, wolę Twoją i wyraził symbolicznie to poświęcenie przez chrzest w wodzie. Gdy się w ten sposób ofiarował, gdy poświęcił swoją istotę, jego ofiara była święta, czysta i nadawała się do przyjęcia przez Boga, który okazał akceptację przez napełnienie go swym duchem i mocą. Kiedy zstąpił na niego Duch Święty, dokonując w ten sposób pomazania. Napełnienie Jezusa Duchem było spłodzeniem do nowej natury, natury boskiej, która miała być w pełni rozwinięta, czyli narodzona w chwili dokończenia poświęcenia, ofiarowania ludzkiej natury. Spłodzenie to było etapem o stopień wyższym od warunków ludzkich i jest zobrazowane przez piramidę oznaczoną małą literą H, na poziomie oznaczonym dużą literą M, poziomie spłodzenia z ducha. W tym stanie przebywał Jezus przez 3,5 roku swego życia, do chwili, gdy na krzyżu zakończyła się jego ludzka egzystencja. Następnie, po 3 dniach przebywania w stanie śmierci, został wzbudzony do życia, do stanu doskonałości duchowej istoty, i, na poziomie oznaczonym dużą literą L, narodzonej z ducha i jest pierworodnym z umarłych, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Dlatego przy i po swoim zmartwychwstaniu Jezus był duchem, duchową istotą. W żadnym znaczeniu nie był już dłużej istotą ludzką. To prawda, że po zmartwychwstaniu Jezus miał moc ukazywania się i ukazywał się jako człowiek w tym celu, by pouczyć uczniów i dowieść im, że nie jest już umarłym. Nie był dłużej człowiekiem i nie był zależny od ludzkich uwarunkowań, mógł odchodzić i przychodzić jak wiatr, nawet gdy drzwi były zamknięte, i nikt nie wiedział, skąd przychodził i dokąd odchodził, tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Ewangelia Jana rozdział 3 werset 8, nowy przekład, porównaj rozdział 20 wersety 19 i 26. Od chwili poświęcenia się na ofiarę w czasie chrztu ludzka natura Jezusa była uznawana za umarłą, a nowa natura zapoczętą. Jej dopełnienie nastąpiło przy zmartwychwstaniu, kiedy Jezus osiągnął poziom doskonałości duchowej, oznaczony dużą literą L, gdy został wzbudzony w ciele duchowym. 40 dni po zmartwychwstaniu Jezus wstąpił na majestat w wysokościach, na poziom boskiej chwały, oznaczony dużą literą K. Obecna tam piramida oznaczona małą literą K. W wieku Ewangelii, przebywa w chwale, piramida oznaczona małą literą L, usiadł z Ojcem swoim na jego tronie i jest głową swego kościoła na ziemi, jego wodzem i przewodnikiem. Podczas całego wieku Ewangelii Kościół podlega procesowi rozwoju, ćwiczenia i próby, w tym celu, by przy końcu, czyli w czasie żniwa tego wieku mógł stać się jego oblubienicą i współdziedzicem. Dlatego Kościół ma społeczność w cierpieniach Jezusa, aby razem z Nim mógł być uwielbiony, poziom oznaczony dużą literą K, gdy nadejdzie właściwy czas. Stopnie prowadzące Kościół do chwały są takie same, jak jego wodza i Pana, który zostawił nam przykład, abyśmy wstępowali w jego ślady, z tą różnicą, że Kościół zaczyna od niższego poziomu. Nasz Pan, jak zauważyliśmy, przyszedł na świat w stanie ludzkiej doskonałości, przedstawionym przez poziom oznaczony dużą literą N, gdy tymczasem my wszyscy pochodzimy z rodu Adama i jesteśmy w niższym stanie oznaczonym dużą literą R, w stanie grzechu, niedoskonałości, nieprzyjaźni wobec Boga. Zatem pierwszą rzeczą, której potrzebujemy jest usprawiedliwienie, abyśmy przez nie mogli osiągnąć poziom oznaczony dużą literą N. Jak się ono dokonuje? Czy przez dobre uczynki? Nie. Grzesznicy nie mogą spełniać dobrych uczynków. Sami nie możemy zalecić się Bogu. Lecz zaleca Bóg miłość swoją ku nam, że gdyśmy jeszcze byli grzesznymi, Chrystus za nas umarł. Rzymian rozdział 5 werset 8, Biblia Gdańska. To znaczy, że warunkiem, na mocy którego dochodzimy do usprawiedliwienia, czyli poziomu doskonałej ludzkiej natury, jest śmierć Chrystusa za nasze grzechy, odkupienie nas i podniesienie przez wiarę w krew Jego do poziomu doskonałości, którą utraciliśmy w Adamie. Jesteśmy usprawiedliwieni, podniesieni do poziomu oznaczonego dużą literą N, z wiary. Będąc tedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem. Rzymian rozdział 5 werset 1, Biblia Gdańska. Już nie jesteśmy przez Boga uważani za nieprzyjaciół, ale za usprawiedliwionych ludzkich synów, na tym samym poziomie oznaczonym dużą literą N, co Adam i nasz Pan Jezus, z tą różnicą, że oni byli rzeczywiście doskonali, my natomiast jesteśmy jedynie uznani przez Boga za doskonałych. To przypisane nam usprawiedliwienie urzeczywistnia się przez naszą wiarę w Słowo Boże, mówiące, jesteście kupieni, wybawieni, usprawiedliwieni darmo ze wszystkiego. W oczach Boga jesteśmy bez winy, nieskazitelni i święci, przyodziani w szatę Chrystusowej sprawiedliwości przypisanej nam przez wiarę. Jezus zgodził się na przypisanie Jemu naszych grzechów, by mógł ponieść za nas naszą karę. Umarł za nas, jak gdyby to On był grzesznikiem. Jego sprawiedliwość jest zatem przypisywana wszystkim przyjmującym Jego odkupienie i niesie z sobą wszelkie prawa i błogosławieństwa, które człowiek pierwotnie posiadał, zanim grzech wszedł na świat. Sprawiedliwość ta przywraca nam życie i społeczność z Bogiem. Tę społeczność możemy uzyskać natychmiast przez zastosowanie wiary. Obiecane życie, pełniejsza społeczność i radość są zapewnione w boskim właściwym czasie. Pamiętajmy jednak o tym, że choć usprawiedliwienie jest błogosławieństwem, nie zmienia ono naszej natury. Przypis, wyraz natura jest użyty w znaczeniu umownym, gdy mówi się o człowieku, że ma złą naturę. Ściśle mówiąc, żaden człowiek nie jest zły z natury. Ludzka natura jest bardzo dobra, bo jest ziemskim obrazem boskiej natury. Tak więc każdy człowiek ma dobrą naturę. Trudność leży w tym, że ta dobra natura została zdeprawowana. Nienaturalnym jest więc dla człowieka być złym, brutalnym i tym podobne, a naturalnym jest być podobnym do Boga. W tym właśnie podstawowym sensie użyliśmy powyższego słowa natura. Jesteśmy usprawiedliwieni przez Chrystusa do stopnia pełnego odzyskania wszystkich przywilejów i błogosławieństw naszej ludzkiej natury, ziemskiego obrazu Boga. Koniec przypisu. Nadal pozostajemy ludzkimi istotami. Jesteśmy zbawieni od nieszczęsnego stanu grzechu i odosobnienia od Boga, a zamiast być ludzkimi grzesznikami, jesteśmy ludzkimi synami. Ponieważ zaś jesteśmy synami, Bóg do nas jako do takich przemawia. W ciągu wieku Ewangelii powołuje On do maluczkiego statka współdziedziców, mówiąc, synu mój, daj mi swoje serce, to znaczy, daj mi siebie, wszystkie swoje ziemskie zdolności, swoją wolę, talenty, wszystko, tak jak dał tego przykład Jezus, a ja uczynię cię synem na wyższym poziomie niż ludzki. Uczynię cię duchowym synem w duchowym ciele podobnym do ciała zmartwychwstałego Jezusa, obrazem Jego, Ojca, istoty. Jeśli zrezygnujesz ze wszystkich ziemskich nadziei, ambicji, celów i tym podobne, i całkowicie poświęcisz ludzką naturę, zużywając ją w mojej służbie, ja dam ci wyższą naturę niż pozostałej części rodzaju ludzkiego. Uczynię cię uczestnikiem boskiej natury, dziedzicem Bożym i współdziedzicem Jezusa Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpisz, abyś także razem z Nim był uwielbiony. Ci, którzy właściwie oceniają nagrodę wystawioną przed nimi w Ewangelii, z zadowoleniem odłożą wszelki ciężar i będą cierpliwie biec w wyznaczonych wyścigach, aby mogli ją zdobyć. Nie wymagano od nas uczynków, aby nam zapewniły usprawiedliwienie. Pan Jezus wykonał wszystko, co pod tym względem było możliwe do zrobienia, A my, gdy przez wiarę przyjmujemy Jego dokończone dzieło, jesteśmy usprawiedliwieni. Patrz, przedmowa autora w tomie szóstym tej serii, strony druga i trzecia, gdzie dodano wyjaśnienie tematu usprawiedliwienia, podniesieni do poziomu pokazanego na linii oznaczonej dużą literą N. Lecz gdybyśmy chcieli zrobić dalszy postęp, nie uda nam się to bez uczynków. Oczywiście nie możemy utracić wiary, bo stracilibyśmy usprawiedliwienie, ale usprawiedliwieni i trwający w wierze, jesteśmy w stanie, dzięki łasce udzielonej nam przy spłodzeniu z ducha, spełniać dobre uczynki, przynosić owoce, które Bóg może przyjąć. Bóg tego wymaga, ponieważ jest to ofiara, do złożenia której zobowiązaliśmy się przez zawarcie przymierza. Bóg wymaga, abyśmy okazali ocenę owej wielkiej nagrody przez oddanie za nią wszystkiego, co mamy i czym jesteśmy, nie ludziom, ale Jemu, przez złożenie ofiary świętej i dzięki Chrystusowi możliwej do przyjęcia przez Niego, naszej rozumnej służby. Oddając wszystkie te rzeczy, mówimy, Panie, w jaki sposób mam złożyć Ci swą ofiarę, czas, zdolności i wpływy? Następnie, badając Słowo Boże w celu znalezienia odpowiedzi, słyszymy Jego głos pouczający nas, że powinniśmy przekazać Mu wszystko, co mamy, w taki sposób, jak to uczynił nasz Pan Jezus, wyświadczając w miarę możliwości dobro wszystkim ludziom, szczególnie jednak domownikom wiary, usługując im duchowym i cielesnym pokarmem, przyodziewając ich chrystusową sprawiedliwością albo ziemską odzieżą, w zależności od naszych możliwości lub ich potrzeb. Poświęciwszy wszystko zostajemy spłodzeni z ducha, osiągamy poziom oznaczony dużą literą M. Następnie, dzięki udzielonej nam mocy, jeśli z niej skorzystamy, będziemy mogli wypełnić wszystko, co wchodzi w zakres naszego przymierza i staniemy się zwycięzcami, a nawet więcej niż zwycięzcami przez moc, czyli przez ducha, tego, który nas umiłował i kupił swą własną drogocenną krwią. Ale chodząc w taki sposób śladami Jezusa, nigdy nie myśl, zwyciężyłem, na spoczynek przyszedł czas, o, nie spoczniesz ni na chwilę, nim nie powiesz o koronie, że ją masz. Koronę osiągniemy wtedy, gdy jak wierny brat Paweł, zakończymy walkę dobrego boju wiary i ukończymy bieg, nie wcześniej. Aż do tego czasu płomień i kadzidło naszej ofiary, pracy i służby musi się co dzień wznosić w górę, ofiara słodkiej wonności Bogu, przyjemnej dzięki Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu. Członkowie tej zwycięskiej klasy, którzy śpią, będą wzbudzeni jako duchowe istoty na poziomie oznaczonym dużą literą L, a ci z tej samej klasy, którzy są żywi i doczekali przyjścia Pana, będą przemienieni i znajdą się na tym samym poziomie duchowego istnienia. Oni nie zasną ani na chwilę, ale na skutek owej przemiany ich ziemskie naczynie będzie musiało ulec rozpadowi. Nie będą już słabymi, ziemskimi, śmiertelnymi, skazitelnymi istotami. W pełni narodzą się z ducha, jako niebiańskie, duchowe, nieulegające skażeniu, nieśmiertelne istoty, 1 Koryntów rozdział 15 wersety 44 i 52. Nie wiemy, ile czasu upłynie po ich przemianie, czyli doprowadzeniu ich jako istot duchowych do doskonałości, poziom przez piramidę oznaczoną małą literą P. Zwróćmy uwagę, że ta klasa nie znajduje się na poziomie oznaczonym dużą literą M, lecz na poziomie oznaczonym dużą literą N. Jej członkowie są usprawiedliwieni, ale nie są uświęceni. Nie są w pełni poświęceni Bogu i dlatego nie są spłodzeni jako duchowe istoty. jednak znajdują się na wyższym poziomie niż świat, ponieważ przyjęli Jezusa jako swój okup za grzech. Natomiast nie przyjęli wysokiego powołania tego wieku, by stać się częścią duchowej rodziny Boga. Jeśli będą trwali w wierze i zupełnie poddadzą się sprawiedliwym prawom Królestwa Chrystusowego w czasie restytucji, ostatecznie osiągną podobieństwo do doskonałego ziemskiego człowieka, Adama. Całkowicie odzyskają to wszystko, co zostało utracone z jego przyczyny. Odzyskają tę samą ludzką doskonałość umysłową, moralną oraz fizyczną i ponownie będą obrazem Boga, jak kiedyś był nim Adam, ponieważ zostali odkupieni, aby mieć w tym wszystkim udział. Dla tych, którzy usłyszeli o zbawieniu w Chrystusie i w nie uwierzyli, stan usprawiedliwienia, poziom oznaczony dużą literą N, jest szczególnym błogosławieństwem, którym mogą się cieszyć przez wiarę wcześniej niż cały świat, ponieważ wszyscy będą doprowadzeni do dokładnej znajomości prawdy w wieku tysiąclecia. Jednak ci będą mieli tę przewagę nad pozostałymi ludźmi, że wcześniej zaczęli czynić postęp we właściwym kierunku. Ale klasa przedstawiona w piramidzie oznaczonej małą literą P nie korzysta w pełnym stopniu z prawdziwego dobrodziejstwa, jakie niesie z sobą usprawiedliwienie z wiary w obecnym czasie. Jest ono udzielane w szczególnym celu, po to, by umożliwić niektórym złożenie przyjemnej ofiary i stanie się członkami klasy przedstawionej w piramidzie oznaczonej małą literą N, ciała Chrystusowego. Klasa przedstawiona w piramidzie oznaczonej małą literą P przyjmuje łaskę Boga, usprawiedliwienie, nadaremno. 2 Koryntów rozdział 6 werset 1 nie wykorzystuje jej w tym celu, by przedstawić siebie jako ofiary przyjemne w obecnym czasie, w którym ofiary te są przyjmowane przez Boga. Członkowie tej klasy, choć nie są świętymi, nie są członkami poświęconego ciała, to jednak są nazywani braćmi przez apostoła, Rzymian rozdział 12 werset 1. W takim znaczeniu wszyscy ludzie, gdy zostaną przywróceni do pierwotnego stanu, na wieki pozostaną braćmi Chrystusa, a dziećmi Boga, choć będą posiadać inną naturę. Bóg jest Ojcem wszystkich, którzy pozostają w harmonii z Nim na każdym poziomie bytu i w każdej naturze. Inna klasa związana z nominalnym Kościołem, która nigdy nie uwierzyła w Jezusa jako ofiarę za jej grzechy i która tym samym nie jest usprawiedliwiona, nie znajduje się na poziomie oznaczonym dużą literą N, jest przedstawiona poniżej tego poziomu oznaczonego dużą literą N przez piramidę oznaczoną małą literą Q. Są to wilki w odzieniu owczym. Mimo to, nazywają siebie chrześcijanami i są uznawani za członków nominalnego Kościoła. Nie wierzą oni prawdziwie w Chrystusa jako swego Odkupiciela. Należą do poziomu oznaczonego dużą literą R. Są częścią świata, nie mają prawdziwego miejsca w Kościele i przynoszą mu wielką szkodę. W takim niejednorodnym stanie, wśród klas pokazanych w piramidach oznaczonych małymi literami N, M, P oraz Q, zmieszanych razem i nazywających się chrześcijanami, Kościół istnieje przez cały wiek Ewangelii. Jak przepowiedział nasz Pan, nominalne Królestwo Niebieskie, nominalny Kościół, jest jak pole, na którym zasiano pszenicę i konkol. Rzekł On, iż pozwoli obydwom rósć razem aż do żniwa w końcu wieku. A podczas żniwa powie On żeńcom aniołom, posłańcom, zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojego gumna. Ewangelia Mateusza rozdział 13 wersety 38, 41 i 49. Te słowa naszego Pana wskazują, że choć zamierzył, by obie klasy rozwijały się razem w ciągu tego wieku i były uznawane za członków nominalnego kościoła, to jednak zamierzył też czas rozdzielenia tych różnych elementów, by zostali objawieni ci, którzy są prawdziwie członkami kościoła, jego świętymi, pokazanymi w piramidzie oznaczonej małą literą N, którzy są uznani przez Boga jako jego własność. Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 39. W ciągu wieku Ewangelii rośnie zarówno dobre nasienie jak i jego kopia, konkol. Dobre nasienie to synowie królestwa, duchowe dzieci, klasy pokazane w piramidach oznaczonych małymi literami N i M. Konkol to synowie złego. Wszyscy więc z klasy pokazanej w piramidzie oznaczonej małą literą Q i wielu z klasy pokazanej w piramidzie oznaczonej małą literą P, to konkol, ponieważ jak czytamy, nikt nie może służyć dwom panom i stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni. Ci z klasy pokazanej w piramidzie oznaczonej małą literą P, którzy nie poświęcają w rozumnej służbie swych zdolności Panu, który ich kupił, bez wątpienia zużywają dużo swego czasu i zdolności na działanie wbrew Bogu i tym samym służą nieprzyjacielowi. Zwróćmy uwagę na przedstawione na wykresie żniwo, czyli koniec wieku Ewangelii. Zauważmy dwie części, na które jest ono podzielone, 7 lat i 33 lata. Jest to dokładna paralela żniwa wieku żydowskiego. Porównaj przyjdź królestwo Twoje, czyli tom trzeci tej samej serii wykładów Pisma Świętego, przedmowa autora, strona pierwsza, paragraf drugi. Autor wykazuje tam, że żniwo wieku Ewangelii trwa dłużej. Tak to żniwo, jak i żniwo wieku żydowskiego, będzie najpierw czasem próby i przesiewania w kościele, a potem czasem gniewu i wylania siedmiu ostatnich plag na świat i kościół nominalny. Kościół żydowski był cieniem, czyli wzorem na poziomie cielesnym tego wszystkiego, co miało spotkać kościół wieku Ewangelii na poziomie duchowym. Tym, co doświadczało cielesny Izrael podczas żniwa jego wieku, była przedstawiona mu wówczas prawda. Zatem prawda właściwa dla tamtego czasu była sierpem, który oddzielał prawdziwych Izraelitów od nominalnego kościoła żydowskiego. Prawdziwa pszenica stanowiła niewielki ułamek w stosunku do liczby wyznawców. Taka sama sytuacja powtarza się podczas żniwa obecnego wieku. Żniwo wieku Ewangelii, podobnie jak w wieku żydowskiego, dokonuje się pod nadzorem głównego żniwiarza, naszego Pana Jezusa, który w tym czasie musi być obecny, objawienie rozdział 14 werset 14. Pierwszym dziełem naszego Pana podczas żniwa obecnego wieku będzie oddzielenie prawdziwych wyznawców od fałszywych. Kościół nominalny, z powodu panującej w nim mieszaniny, Pan nazywa Babilonem, zamieszaniem. Żniwo natomiast jest czasem rozdzielenia różnych klas w obrębie kościoła nominalnego i czasem dojrzewania oraz doskonalenia klasy pokazanej w piramidzie oznaczonej małą literą N. Pszenica będzie odłączona od konkolu, dojrzała pszenica od niedojrzałej i tak dalej. Klasa pokazana w piramidzie oznaczonej małą literą N składa się z pierwiastków pszenicy, a po rozdzieleniu, we właściwym czasie stanie się oblubienicą Chrystusa, podobną Jemu i z Nim na zawsze. Oddzielenie maluczkiego statka od Babilonu jest pokazane przez figurę oznaczoną małą literą S. Maluczkie statko jest na drodze do stania się jednością z Panem i przyjęcia Jego imienia oraz uczestniczenia w Jego chwale. Uwielbiony Chrystus, głowa i ciało, jest pokazany przez piramidę oznaczoną małą literą W. Piramidy oznaczone małymi literami T, U i V przedstawiają upadający Babilon, nominalny Kościół, rozpadający się na kawałki w czasie ucisku, w owym dniu pańskim. Choć może się on wydawać strasznym dniem, jednak w rzeczywistości będzie bardzo korzystny dla całej prawdziwej pszenicy. Babilon upada, bo nie jest tym, czym się mieni być. W kościele nominalnym znajduje się wielu hipokrytów, którzy połączyli się z nim z powodu poważania, jakim darzy go świat i przez swoje postępowanie sprawiają, że Babilon staje się odorem dla nozdrzy świata. Pan zawsze znał ich prawdziwy charakter, ale stosownie do swego celu pozostawia ich własnemu losowi aż do żniwa, kiedy to zbiorą z królestwa jego, z prawdziwego kościoła i zwiążą w snopki wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. I wrzucą ich do pieca ognistego, ucisk, zgubny dla ich nominalnego systemu i fałszywego wyznawania, wtedy sprawiedliwi, klasa N, zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego, Ewangelia Mateusza rozdział 13 wersety od 41 do 43, nowy przekład. Zbliżający się ucisk Kościoła w wielkiej mierze będzie spowodowany wzrostem wszelkiego rodzaju niedowiarstwa i spirytyzmu, które stanowić będą surowe próby, ponieważ Babilon podtrzymuje tak wiele doktryn przeciwnych Słowu Bożemu. Podczas żniwa wieku żydowskiego krzyż Chrystusowy był dla Żydów, oczekujących chwały i potęgi, zgorszeniem, a dla mądrych tego świata, Greków, głupstwem. Podobnie i w żniwie wieku Ewangelii jeszcze raz krzyż stanie się kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia. Każdy, kto na Chrystusie zbudował co innego niż złoto, srebro i drogie kamienie prawdy i odpowiedni do nich charakter, znajdzie się w ogromnych trudnościach w okresie owego gniewu ognia. Wszelkie bowiem drewno, siano oraz ścierń doktryny i praktyki zostaną strawione. Ci, którzy budowali właściwie, a tym samym posiedli właściwy charakter, są przedstawieni przez piramidę oznaczoną małą literą S. Tymczasem piramida oznaczona małą literą T reprezentuje wielkie grono, spłodzonych z ducha, lecz budujących z drewna, siana i ścierni, pszenicę, ale nie w pełni dojrzałą w czasie zbierania pierwocin, pokazanych w piramidzie oznaczonej małą literą S. Tracą oni, ci przedstawieni w piramidzie oznaczonej małą literą T, nagrodę zasiadania na tronie i boską naturę, lecz ostatecznie doznają narodzenia z ducha jako istoty duchowe o naturze niższej niż boska. Mimo swego prawdziwego poświęcenia, ulegli oni do tego stopnia duchowi tego świata, że nie składają swego życia w ofierze. Nawet podczas żniwa, gdy żyjący na ziemi członkowie oblubienicy są przez prawdę oddzielani od innych klas, uszy innych, nie wyłączając klasy pokazanej w piramidzie oznaczonej małą literą T, będą dotknięte głuchotą. Będą oni nieskorzy do wierzenia i nieskorzy do działania w tym czasie rozdzielania. Bez wątpienia, będą bardzo przerażeni, gdy później zdadzą sobie sprawę z tego, że oblubienica została skompletowana i połączona z Panem, a oni, z powodu obojętności i zbyt wielu trosk, utracili tak wielką nagrodę. Jednak piękno boskiego planu, który wówczas zaczną rozpoznawać jako plan miłości zarówno w odniesieniu do nich samych, jak i wszystkich ludzi, pomoże im przezwyciężyć smutek i zawołają, Alleluja! Iż ujął Królestwo Pan, Bóg Wszechmogący. Weselmy się i radujmy się, a dajmy Mu chwałę, bo przyszło wesele barankowe, a małżonka Jego nagotowała się. Objawienie rozdział 10 wersety 6 i 7, Biblia Gdańska, zauważmy też hojność postanowienia Boga. Wysyłana jest do nich następująca wiadomość, choć nie stanowicie oblubienicy baranka, możecie wziąć udział w wieczerzy weselnej. Błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę wesela barankowego. Werset 9. We właściwym czasie grono to, dzięki boskiemu karaniu, w pełni dojdzie do harmonii z nim i jego planem. Oczyści swe szaty, by ostatecznie mogło osiągnąć stanowisko następne po oblubienicy, pokazane w piramidzie oznaczonej małą literą Y, na duchowym poziomie, pokazanym w linii oznaczonej dużą literą L. Objawienie rozdział 7 wersety 14 i 15. Ucisk, jaki dotknie świat, nastąpi po rozpoczęciu się upadku i rozpadania się Babilonu. Ucisk ten będzie obaleniem całego ludzkiego społeczeństwa i wszystkich rządów. Przygotuje on świat do panowania sprawiedliwości. W czasie ucisku cielesny Izrael, pokazany w piramidzie oznaczonej małą literą E, który był odrzucony dopóty, dopóki by nie weszła zupełność pogan, będzie przywrócony do boskiej łaski. Natomiast Kościół wieku Ewangelii, czyli duchowy Izrael, zostanie skompletowany i uwielbiony. W wieku tysiąclecia Izrael będzie głównym narodem na ziemi i zajmie czołowe miejsce na ziemskim poziomie istnienia, a wszyscy posłuszni stopniowo będą przybliżać się do jedności i harmonii z nim. Przywracanie Izraela oraz całego świata do doskonałej ludzkiej natury będzie dziełem stopniowym, na dokończenie którego potrzebny będzie cały wiek tysiąclecia. Podczas tego tysiącletniego panowania Chrystusa skutki śmierci Adamowej stopniowo będą pochłaniane, czyli niszczone. Różne jej stopnie, choroby, bóle, słabości i grób, będą posłusznie ustępować wobec potęgi wielkiego Odnowiciela, aż przy końcu wieku piramida z naszego wykresu będzie zupełna. Chrystus, pokazany w piramidzie oznaczonej małą literą X, będzie głową wszystkich, wielkiego grona, aniołów i ludzi, następnym po Ojcu. Po nim według porządku, czyli pozycji będzie wielkie grono, duchowe istoty, pokazane w piramidzie oznaczonej małą literą Y, a następnie aniołowie, dalej Izrael według ciała, pokazany w piramidzie oznaczonej małą literą Z, to jest tylko prawdziwi Izraelici, na czele narodów ziemi. W końcu ludzkość, pokazana w piramidzie oznaczonej małą literą W, przywrócona do doskonałości, podobnej do tej, jaką posiadał Adam, głowa rodzaju ludzkiego, zanim zgrzeszył. To przywracanie do pierwotnego stanu odbywać się będzie stopniowo w wieku tysiąclecia, w czasie odnowienia, restytucji, Dzieje Apostolskie rozdział 3 werset 21, nowy przykład. Niektórzy spośród ludu będą jednak wytraceni, po pierwsze, wszyscy, którzy mając pełnię światła i możliwości, przez 100 lat nie będą chcieli uczynić postępu w kierunku sprawiedliwości i doskonałości, Izajasza rozdział 65 werset 20. Po drugie, ci wszyscy, którzy uczyniwszy postęp w kierunku doskonałości, w ostatecznej próbie przy końcu tysiąclecia okażą się niewierni, Objawienie rozdział 20 werset 9. Tacy umrą wtórą śmiercią, z której nie będzie zmartwychwstania ani obiecanej restytucji. Każdy otrzyma tylko jedną indywidualną próbę. Tylko jeden okup został złożony. Chrystus więcej nie umiera. Gdy spoglądamy na wielki plan naszego Ojca dotyczący wywyższenia Kościoła i błogosławienia przez Niego Izraela i wszystkich narodów ziemi poprzez restytucję wszystkich rzeczy, przypomina się nam pieśń aniołów, chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. To będzie spełnianie boskiego planu, aby w jedno zgromadził wszystkie rzeczy w Chrystusie. Kto wówczas powie, że boski plan się nie powiódł? Kto wówczas powie, że Bóg nie sprawił, iż zło wyszło na dobre i nie sprawił, że gniew zarówno ludzi, jak i diabłów musi go sławić. Figura piramidy nie tylko dobrze służy zilustrowaniu doskonałych istot, ale także w odpowiedni sposób przedstawia jedność całego stworzenia, jaka nastanie po wypełnieniu się planu Bożego, gdy zostanie osiągnięta harmonia i doskonałość wszystkich rzeczy. Stanie się to pod kierunkiem Chrystusa, głowy nie tylko Kościoła, będącego Jego ciałem, lecz również wszystkich rzeczy w niebie i na ziemi. Efezów rozdział 1, werset 10. Chrystus Jezus był początkiem, głową, kamieniem wierzchnim, głównym szczytowym, narożnym kamieniem węgielnym owej wielkiej budowli, która jak dotąd zaledwie została rozpoczęta. Zgodnie z liniami i kątami wierzchniego kamienia muszą zostać dobudowane wszystkie pozostałe kamienie. Bez względu na to, ile rodzajów kamieni użyto do tej budowy, bez względu na ilość różnych natur istniejących wśród synów Bożych, ziemskich i niebiańskich, wszyscy oni, jeśli mają być mu przyjemni przez całą wieczność, muszą być upodobnieni do obrazu Jego Syna. Wszyscy ci, którzy chcą stanowić tę budowlę, muszą mieć ducha posłuszeństwa względem Boga. Muszą też posiadać ducha miłości do Niego oraz wszystkich Jego stworzeń, co zostało tak hojnie ukazane w Jezusie. Ducha stanowiącego wypełnienie zakonu, będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Pismo Święte nakreśla proces gromadzenia wszystkich rzeczy w jedno, zarówno niebiańskich, jak i ziemskich, pod zwierzchnictwem jednej głowy. Chrystus Jezus, głowa, był wybrany najpierw, następnie Kościół, który jest Jego ciałem. Potem aniołowie i inne duchowe klasy, dalej godni z Izraela i świat. Dzieło ustanawiania tego porządku, rozpocząwszy się od najwyższego poziomu, będzie trwać aż do czasu, gdy wszyscy, którzy zechcą, zostaną doprowadzeni do harmonii i jedności. Jedną szczególną cechą jest to, że ów wypróbowany, główny, narożny kamień wierzchni jest położony pierwszy i nazwany kamieniem utwierdzonym jako fundament. Patrz, Izajasza rozdział 28 werset 16, angielska Biblia Króla Jakuba i Biblia Poznańska. Zilustrowany jest w tym fakt, że fundament wszelkiej nadziei wobec Boga i sprawiedliwości jest położony nie na ziemi, lecz w niebie. Ci, którzy budują się pod nim i łączą się z tym niebiańskim fundamentem, podtrzymywani są przez niebiańskie siły przyciągania i prawa. Jak słuszne jest to, że kamień ten, na podobieństwo którego cała budowla ma być wznoszona, był położony pierwszy. Chociaż porządek taki jest zupełnym przeciwieństwem ziemskiej budowli. Słusznie też, że nasz fundament położony jest w górze, a nie na dole, a my jako żywe kamienie budujemy się, ku górze, w nim we wszystkim. Dzieło to będzie postępować w taki sposób przez wiek tysiąclecia, aż wszelkie stworzenie o każdej naturze w niebie i na ziemi będzie wielbić Boga, służąc Mu, zgodnie z liniami wyznaczającymi doskonałe posłuszeństwo. Wszechświat będzie czysty, ponieważ stanie się, że każda dusza, która by nie słuchała tego proroka, będzie wygładzona z ludu, wtórą śmiercią. Dzieje apostolskie rozdział 3 wersety 22 i 23, Biblia Gdańska. Przybytek na puszczy. Ta sama lekcja, która pokazana jest w wykresie wieków, zawiera się też i w przybytku na puszczy, w zaplanowanej przez Boga figurze. Płynące z niego nauki zostaną później obszerniej rozpatrzone, w celu uzyskania wyczerpujących wyjaśnień na temat figur przybytku, Patrzcie nie przybytku lepszych ofiar. Rysunek przybytku umieściliśmy obok wykresu wieków, aby różne poziomy, czyli stopnie prowadzące do miejsca najświętszego mogły być dokładnie zauważone i docenione. Wskazują one na te same stopnie, które właśnie w szczegółach zbadaliśmy. Poza dziedzińcem przybytku leży świat w grzechu na poziomie deprawacji, pokazanym na linii oznaczonej dużą literą R. Wchodząc przez bramę na dziedziniec stajemy się osobami wierzącymi, czyli usprawiedliwionymi na poziomie pokazanym na linii oznaczonej dużą literą N. Ci, którzy postępują w poświęceniu, zbliżają się do drzwi przybytku i wchodząc do niego, poziom pokazany na linii oznaczonej dużą literą M, stają się kapłanami. Wzmacniają się chlebami pokładnymi, przebywają w świetle świecznika i zdolni są złożyć kadzidło na złotym ołtarzu, które Bóg może przyjąć dzięki Jezusowi Chrystusowi. Ostatecznie w pierwszym zmartwychwstaniu wejdą oni do doskonałego duchowego stanu, czyli miejsca najświętszego. Poziom pokazany w linii oznaczonej dużą literą L, i połączą się z Jezusem w chwale Królestwa, na poziomie pokazanym w linii oznaczonej dużą literą K.